Nocne rozmowy.
Nocne rozmowy. Nasz telefon 61 8654 654. Rozmawiamy dziś z naszym gościem Romanem Pomianowskim, psychologiem, psychoterapeutą, pomysłodawcą Stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych, o różnych możliwościach pomocy w kryzysie zadłużenia. Właśnie program realizuje Rafał Polacki, Wanda Wasilewska. Powracamy do rozmowy. Hasło alimentacyjny restart.
No, temat bardzo trudny, powiedziałbym. Jeden z chyba najtrudniejszych.
Przeszkodzę tobie, tylko wejdę w słowo na moment, bo jeżeli państwo może dopiero teraz się włączyli do słuchania, to dodam tylko, że długi alimentacyjne to są te długi, które nie podlegają umorzeniu, o tak bym powiedziała. Już teraz Roman Pomianowski, alimentacyjny restart.
Moje takie pierwsze, bardziej uporządkowane doświadczenia pochodziły z bycia i aktywnego udziału w takim zespole ekspertów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich jeszcze za czasów rzecznika pana Adama Bodnara. I tam przez 4 lata żeśmy się spotykali, wymyślali różne rzeczy, które mogłyby poprawić tą sytuację, no bo można powiedzieć śmiało, że działanie systemu alimentacyjnego to jest jeden wielki wstyd, to jest kompromitacja państwa. Długi alimentacyjne rosną w nieprawdopodobnym tempie, liczba dłużników również, już coraz częściej, coraz młodzi ludzie trafiają do tej kategorii, a odzyskiwalność naszych publicznych pieniędzy no jest przerażająca, bo komornicy mówią o 10%, ale chyba nie jest do końca to ścisłe, bo w innych źródłach podaje się, że około 2% tych zaliczek alimentacyjnych, które fundusz wypłaca, a jak powiedziałam, są to pieniądze po prostu budżetowe. Nigdy do tego funduszu nie trafia.
No i czyli oczywiście budżetowe, ja tutaj może powiem, bo często jest tak, że na co dzień budżet, słowo budżet, myślę, państwa, tak, często nie jest dosłownie tłumaczony jako miejsce, w którym zbierane są pieniądze z podatków wszystkich obywateli naszego państwa i one są dzielone na różne sektory, różne dziedziny, które są w każdym państwie, od, nie wiem, kultury, edukacji i tak dalej, i tak dalej. I między innymi tworzą też fundusz alimentacyjny. To tak mówię z obowiązku dziennikarskiego.
Nie, super. I ja bym powiedział tak, że priorytetów w budżecie mamy multum. Wszyscy wiedzą, że trzeba byłoby przeznaczyć więcej na opiekę zdrowotną, na edukację, na obronność. A tutaj, słuchajcie, 17 miliardów złotych jest utopione w funduszu alimentacyjnym, a wraca z powrotem, tak jak powiedziałem, nie wiem, między 10 a 2%. Oczywiście to jest ten wymiar taki, powiedziałbym, ekonomiczny i tutaj wszelkie sposoby, które dotychczas były stosowane przez kolejne ekipy rządzące, zmierzały do właściwie prostej rzeczy. W zespole tym u Rzecznika Praw Obywatelskich też mieliśmy takie doświadczenie w pewnym momencie, że wszyscy najmądrzejsze głowy zastanawiały się, jak przykręcić śrubę alimenciarzom, żeby w końcu uznali, że trzeba płacić alimenty. Przecież to żadna łaska, nie? Dług alimentacyjny jest absolutnie oczywistym. Tu nie potrzeba kodeksów, przepisów, bo normalni ludzie nie wyobrażają sobie, żeby można było uchylać się przed płaceniem na własne dzieci. No, nie jest to takie w rzeczywistości proste. I nie tylko w tym projekcie staramy się nie tyle łamać, co wychodzić poza pewne schematy. Dlatego między innymi mamy fajną w tej chwili sytuację, że realizujemy takie projekty, które nazywają się już w swojej nazwie innowacjami społecznymi, gdzie cel jest taki, żeby sprawdzić, czy takie rozwiązanie w ogóle zaskoczy, czy podziała. My nie musimy niczego udowodnić, my mamy to przetestować i powiedzieć, idziemy tym tropem, albo się wycofujemy. I w przypadku dłużników alimentacyjnych też projekt jest bardzo zaawansowany. Generalnie założenie jest takie, tak trochę idąc od końca, że wspomniałem o tym takim wykluczaniu dłużników różnych, a alimentacyjnych w szczególności, a objawia się to najczęściej pracą nierejestrowaną, pracą na czarno. I oczywiście jak się wdepnie w pracę na czarno, to potem im dłużej to trwa, tym trudniej się z tego wyrwać. A powód jest w zasadzie prawie że oczywisty. W Polsce w tej chwili według statystyk 440 tysięcy osób pracuje właśnie w sferze nierejestrowanej, czyli pracuje na czarno.
Czyli kiedy nie odprowadza podatków, tak, które składają się na budżet państwa, który potem jest zielony.
A więcej, oni bardzo często mówią wprost, że oni dla komornika robić nie będą. I tutaj to już rzeczywiście otwiera się nóż w kieszeni, albo inny jakiś tam przedmiot, który można by kogoś palnąć. Natomiast tu powiem coś, żeby to było dobrze zrozumiane. Ja wielokrotnie musiałem się usprawiedliwiać i tłumaczyć, że ja nie jestem rzecznikiem alimenciarzy. Nie mam dla nich jakiegoś szczególnego sympatii, serca, a moim takim koronnym argumentem ostatnim, którego już używam, jak już nie mam innych, to jest to, że ja mam czworo odchowanych, na szczęście dorosłych już dzieci i mnie nie trzeba przekonywać, ile wysiłku, trudu, pieniędzy trzeba wydać, żeby te dzieci dostały choćby minimum jakiegoś wykształcenia i tak dalej. Więc ja nie widzę powodu, żeby inni cwaniacy niekiedy wozili się na naszych państwowych wspólnych pieniądzach i śmiali się wszystkim w żywe oczy. Natomiast można powiedzieć tak. Jednym z tych sankcji, które były już od dawna, to była sankcja dotycząca wysokości kwoty chronionej przy egzekucji komorniczej.
Czyli? To
dla pewnego porządku i wyobrażenia. Jeżeli komornik prowadzi egzekucję z jakiegokolwiek innego tytułu, kredyty, pożyczki, zaległości mieszkaniowe, to on ma narzucone ustawowo, że musi pozostawić dłużnikowi kwotę minimalnego wynagrodzenia. Netto oczywiście. I to jest tam w tej chwili to jest 3500 z groszami, bo ta minimalna płaca teraz od nowego roku trochę poskoczyła. Natomiast dłużnik alimentacyjny nie podlega tej ochronie. Można mu zabrać 60% wszystkiego i w zasadzie można powiedzieć, że kwotą chronioną w przypadku alimenciarza to jest około 1400 zł. Tyle mu na ręce zostawia komornik. A jeszcze gorzej, że jeżeli dłużnik nie zna swoich praw i możliwości, a podjął pracę na przykład na umowę zlecenie, czy umowę o dzieło, czyli cywilnoprawną, to komornicy mają taką możliwość, że traktują te wynagrodzenia jako dodatkowe najczęściej i mogą zabrać je w całości. Komornik nie ma obowiązku sprawdzać, czy klient ma jeszcze inną pracę i teraz tą umowę zlecenie to jest jego dodatek. W związku z tym klient zostaje po miesiącu pracy z 1400 zł albo nawet z mniejszą kwotą. No a trudno sobie wyobrazić dzisiaj utrzymanie się, spłacanie długów i różne inne działania, jeżeli dochód nawet uczciwie, rzetelnie wykonywanej pracy jest tak bardzo ograniczony. Stąd jakby główny powód, dla której ludzie pracują na czarno, bo oni mówią wprost, z ręki do ręki, pracodawcy ciągle na to też idą, bo często są zdeterminowani, poszukują szczególnie fachowców, a wśród alimenciarzy też się niemało takich ludzi ze złotymi rękoma znajdzie. No i w konsekwencji on się niby śmieje komornikowi w oczy, no ale brnie w taką ślepą uliczkę. Ja powiem taki przypadek jednej osoby, której pomagaliśmy. To już była osoba z dużym tam problemami, wykluczeniem, z bezdomnością, gdzie po zgromadzeniu wszystkich dokumentów niezbędnych do emerytury, bo ten pan uzyskał wiek emerytalny, okazało się, że on ma w ZUS-ie na tym tak zwanym kapitale początkowym 10 zł. Przez jego całe życie, 65-letnie, nie wiem, gdzieś tam pewnie przypadkiem ktoś go zarejestrował i 10 zł tych składek ZUS-owskich społecznych odprowadził. Jak można wyliczyć 10 zł z 10 zł emeryturę? No nie można. A liczenie na to, że dzieciom serce zmięknie, no jest niestety hura optymistyczne i naiwne, bo tutaj żadne powody nie muszą skłaniać dzieciaków, żeby tak potraktowane i poniewierane w zasadzie przez dłużnika, potem musiały brać go na swój garnuszek. Reasumując, patrząc trochę na te realia, wypracowaliśmy taki mechanizm, który również gdzieś tam prawnicy nam poparli i opatrzyli opinią prawną, że ustawa, która reguluje całe sprawy związane z funduszem alimentacyjnym, przewiduje pewien mechanizm ulgi dla dłużnika. I ten podstawowy wymiar jest taki, że jeżeli dłużnik nagle się przebudzi, sporządnieje i będzie płacił 3 lata orzeczone alimenty, to fundusz może mu śmiało umorzyć 30% zaległości z odsetkami z wszystkim. Jak będzie 5 lat się starał żyć porządnie i płacić alimenty, to można mu umorzyć połowę tych długów. A jak będzie pracował uczciwie i rzetelnie 7 lat, to można umorzyć mu całkowicie. Tyle tylko, że po takiej serii spotkań z funduszem alimentacyjnym, który w ramach tego projektu mieliśmy, zapytaliśmy wprost, czy pamiętają jakikolwiek przypadek, żeby komuś w ramach tych 7 lat uczciwego życia umorzyli całość długów. Były na tej sali osoby z dość długim stażem zawodowym. I wyobraźcie sobie, że nikt nie pamiętał, żeby taki przypadek miał miejsce. Natomiast ta ustawa, ta sama ustawa w kolejnym punkcie mówi taką ciekawą rzecz, nie wiem, czy z pamięci to zacytuję, ale powiem sedno. Że biorąc pod uwagę indywidualną sytuację finansową, życiową dłużnika, fundusz alimentacyjny może zastosować elastyczny sposób, rozkładając mu długi na raty, odraczając płacenie, można mu umorzyć w części lub w całości. No i ten punkt ustawy stał się dla nas podstawą do zaproponowania właśnie tego, co nazywamy alimentacyjnym restartem. Na czym to polega? Pracujemy z dłużnikiem i to bardzo intensywnie, edukacyjnie, tak jakby nawet terapeutycznie, bo zawieramy z nim taki rodzaj kontraktu na współpracę, na pracę. On musi bardzo wielu rzeczy nauczyć, dowiedzieć, przygotować. O czym przygotowujemy go do tego, żeby dojrzał i też rzetelnie przygotował wniosek do funduszu o umorzenie, o zawarcie ugody. I ta ugoda zawierana między dłużnikiem a funduszem dotyczy kilku kwestii. Dłużnik oczywiście musi zadeklarować różne rzeczy. I on na przykład może powiedzieć tak. Nie mam już dalej ochoty pracować na czarno. Proszę o tą ugodę, bo od na przykład 2 czy tam 1 lutego mam zagwarantowaną pracę, co prawda na minimalnej, ale będę normalnie pracował i jeżeli nie będę miał egzekucji z tytułu alimentów, to komornik mi zostawi te 3,5 tysiąca, z których już mogę coś zrobić. Po drugie, że zaplanowaliśmy taką sytuację, która największy problem stwarza, że po to, żeby utrzymać długotrwałą motywację, bo to nie chodzi o to, żeby tam coś obiecać, podpisać i za 2 dni to złamać, zaproponowaliśmy właśnie taki system progresywnego umarzania zaległości. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Ja znając ten przepis i patrząc na te 7 lat wymagane w przypadku, kiedy chcielibyśmy się pozbyć całkowicie alimentów, zadaję sobie po prostu proste pytanie. Czy ustawodawca miał świadomość, co to znaczy 7 lat życia człowieka? Ja wiem, że ja już jestem w takim wieku, że nie wolno mi nawet planować pewnych rzeczy w perspektywach 7 lat.
To nigdy nic nie wiadomo. Jesteśmy zaplanowani na 150 lat życia. Zaprogramowani, zaprogramowani to jest inna sprawa.
Ja jestem z rodziny dość długowiecznej, ale niestety prowadzę bardzo niezdrowy styl życia. Dobra, ale wracamy do sprawy. Nasz projekt polega na tym, że po to, żeby temu człowiekowi chciało się chcieć, żeby jednak musiał się trochę przyłożyć, zrezygnować z różnych rzeczy, to będziemy go premiowali progresywnie tym, że na przykład po pierwszym pół roku umarzamy mu 2%, po następnym pół roku realizacji długowej 3%, po następnym półroczu 5%, tak żeby mniej więcej cały ten cykl obsługi tych zaległości zamknął się w takiej przewidywalnej perspektywie 3-4 lat. Mamy nawet takie wyliczenia, słuchajcie, gdzie po pierwsze jest to realne, ale najciekawsze to jest to, że wszyscy na tym zyskują. To się w biznesie już bardzo dawno temu rozpoczęło. Mianowicie takie mądre, dojrzałe firmy biznesowe stosują bardzo często w takich sytuacjach spornych tak zwany język korzyści. Czyli niekoniecznie konfrontacje i gnębienie na zasadzie takiej, że przywalę z wszystkiego, co mam, tylko ty masz korzyści, tak my mamy korzyści. Kiedy myśmy wyliczyli, ile tych korzyści z tego takiego działania, jeżeli oczywiście udałoby się tego dłużnika utrzymać w tej determinacji, to są po pierwsze zapłacone alimenty, a to trochę poprawia najczęściej relacje z dziećmi, bo coś innego jest brać pieniądze z funduszu, a coś innego jest dostać od taty. Druga rzecz to jest to, że ci ludzie wracają na normalny rynek pracy, płacą podatki, płacą ZUS-y, fundusz nie musi za nich płacić alimentów i to, że my im umarzamy jakąś kwotę w nagrodę za chciankę, to dla wzmocnienia, to w ogólnym bilansie pięciokrotnie zwraca się ta kwota. I oczywiście w różnych miejscach ten program testujemy. Ja bym jeszcze zaczął wcześniej, jeżeli mogę. Ty mówiłeś coś tam o podróżach Europy Wschodniej i tak dalej.
Tak,
ja na pewno, ja na pewno zwiedziłem takie zakłady karnych, o których nawet nie wiedziałem kiedyś, jak jeszcze w służbie pracowałem. Od Hajnówki do Zaręby, od Nowego Sącza do Białegostoku. Jeżdżąc z takim programem dwudniowym, programu edukacyjno-korekcyjnego dla skazanych za alimenty. I muszę powiedzieć, że nigdy nie miałem problemu z frekwencją, nigdy nie miałem problemu z aktywnością, już nie mówię o innych żadnych tam problemach dyscyplinarnych, ale powiem tak, że to nie jest taki program na zasadzie zabijania czasu lekko, łatwo i przyjemnie. Mianowicie my im tam pokazujemy różne rzeczy, uczymy ich, włącznie z tym, że uczymy ich zarządzania budżetem domowym, oszczędzania i tak dalej, ale jest tam taki moment po pierwszym dniu, bo to jest dwudniówka najczęściej dzień po dniu, dostają taki list, który kiedyś chyba wysokie obcasy opublikowały, list córki do tatusia alimenciarza. I ta córka mu w taki bardzo konkretny sposób wystawia rachunek. Oni dostają kopię tego listu z propozycją, że mają na następny dzień przynieść jakąś tam odpowiedź, jakby odpowiedzieli na ten list. I proszę sobie wyobrazić, że mimo, że to się tam wiąże z jakąś obiecaną nagrodą symboliczną, to z reguły z 15 osób taki list potrafi napisać 4, 3, 5 niekiedy w porywach, bo dopiero w tym następnym dniu, kiedy rozmawiamy, dlaczego nie byli w stanie tego listu napisać, wychodzi, że ten problem ich przerasta. Że oni nie są zainteresowani tym, żeby myśleć, że już dzisiaj sobie odcinają gałąź, na której chcieliby siedzieć. I oczywiście mają tego typu świadomość. Ja się śmieję, że w tych listach niekiedy trzeba czytać tak trochę między wierszami, żeby zobaczyć, że nawet ta recydywa ma ludzkie uczucia i oni mają świadomość, że są w ślepej ulicy. Natomiast nie mają pomysłu często, co z tym fantem zrobić.
Ja myślę, przepraszam, że ci wejdę w słowo i to nie jest, bynajmniej nie jestem po stronie osób, które są zadłużone w alimentach. Natomiast też utrzymywanie tych osób osadzonych w aresztach jest w moim odczuciu przesadą finansową, bo naprawdę okazuje się, że jesteśmy bardzo bogatym państwem, bo wiem, że dzienne utrzymanie, takie minimum, to jest 60 zł.
Miesięczne jest chyba około 7 tysięcy miesięcznie.
To jest bardzo dużo, a wykorzystanie osób osadzonych na rzecz odrabiania tych długów i pobytu w odosobnieniu, myślę, że nie pokrywa wydatków państwa, czy z budżetu państwa, o którym wspominamy. To tak.
Ja tu pani dodam i rozwinę ten wątek, bo on jest oczywiście jednym z argumentów naszych. Mianowicie utrzymanie skazanego w więzieniu kosztuje bardzo dużo, a nie mamy dla skazanych nawet alimenciarzy wystarczająco dużo dobrych miejsc pracy, gdzie oni mogliby w trakcie pobytu w więzieniu pokryć te alimenty. To ze statystyk wiem, że najczęściej z więzienia wysyłana jest kwota, jeżeli skazany pracuje w ogóle, około 300 zł, kiedy przeciętne alimenty w tej chwili to jest 700 zł i w górę. Czyli on wychodzi z więzienia z większym długiem niż przyszedł. Mamy w systemie prawnym bardzo ciekawe rozwiązanie, z którego właśnie nikt nie potrafi wyjaśnić do końca, korzystamy nad wyraz rzadko. Mianowicie mamy sposób odbywania kary pozbawienia wolności w tak zwanym systemie dozoru elektronicznego. Czyli klient zamiast siedzieć w więzieniu na garnuszku państwowym, siedzi u siebie w domu, ma bransoletkę na stopie, na nodze właściwie i może iść do roboty. Więcej, my możemy nawet sprawdzić, czy on do tej roboty chodzi, bo mamy taki jakby kontrolę, gdzie on się porusza, on ma wyznaczony harmonogram i tak dalej. I tak jak mówiłem, 7 tysięcy kosztuje utrzymanie skazanego, a obrączka kosztuje około 250-300 zł miesięcznie. I właściwie nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego raptem z tych ponad 5 tysięcy alimenciarzy, których siedzi i spełnia wszystkie warunki, bo poważniejsi przestępcy mogą korzystać z dozoru, a alimenciarze siedzą i marnują czas i energię. Miejmy nadzieję, że to się też kiedyś...
Państwowe pieniądze tak naprawdę.
Proszę?
I państwowe pieniądze, które są ułożone na ich utrzymanie. No tak. To jest w ogóle to jest jakiś paradoks zupełnie.
Jest to paradoks. Ja powiem więcej, że trochę akurat rzeczywistość więzienną bardzo dawno temu miałem okazję poznać i wiem taką podstawową zasadę, że więzienie jako taki odstraszacz działa tylko wobec tych, którzy tam nigdy nie byli. Czyli można straszyć więzieniem takich, którzy jeszcze tego miejsca nie doświadczyli. Natomiast tacy, którzy już byli tam 3-4 razy, to na nich to wielkiego wrażenia nie robi. Natomiast oczywiście ja się nie zgadzam z taką tezą, którą niekiedy gdzieś tam w mediach można spojrzeć, że więzienie jest tak fajne w tej chwili, tak cywilizowane, tak luksusowe, że ludzie sobie tam wracają na wakacje zimą, kiedy jest... To
nie.
Nieprawda. Natomiast rzeczywiście obłędem, absurdem jest to, żebyśmy wydawali tak potężne pieniądze. I ja mam nadzieję, że coś się w tej kwestii zmieni zupełnie z innego powodu. Polska wchodzi w takie międzynarodowe reguły odbywania kary, że skazany ma mieć zagwarantowane 4 chyba metry kwadratowe. A my nie budujemy nowych więzień, więc trzeba by paru skazanych się pozbyć. I pierwszymi w kolejności byliby ci, którzy naprawdę tam nie muszą siedzieć, którzy niczego dobrego w tym czasie nie zrobią. Bądźmy dobrej myśli.
No, bo po co być złej? Któryś z naszych pisarzy...
Ja jeszcze dodam myśli o ten alimentacyjny restart. Dlaczego mówię, że to jest tak trudny projekt? Bo on się zderza z pewnymi oporami natury ewidentnie psychologicznej. Ja zrobiłem kiedyś takie duże badanie na prawie 1000 osób z różnych takich grup, które pracują z ludźmi, również z alimenciarzami. I badaliśmy taką rzetelną metodą, prostą, ale bardzo rzetelną, wizerunek, stereotyp dłużnika, a potem jeszcze dodatkowo dłużnika alimentacyjnego. I rzeczywiście przerażające wyniki uzyskaliśmy, bo alimenciarz jest traktowany najczęściej jako osoba głupia, zła, leniwa, bierna, i jeszcze parę takich innych pejoratywnych określeń. I to, że my o dłużnikach alimentacyjnych nie mamy powodu myśleć dobrze, to jest zupełnie inna kwestia. Ale inną kwestią jest to, że jeżeli ja mam taki stereotyp nawet, tylko stereotyp w głowie, to na zasadzie znanego, dobrze opisanego mechanizmu samospełniającego się proroctwa, ja w tym dłużniku nie widzę żadnych szans, żadnych zasobów, na których mógłbym z nim rozpocząć pracę. Stąd takie bardzo często stwierdzenia, że alimenciarz wszystko podpisze, że on jest nierzetelny, niewiarygodny. Bardzo często tak jest. Ale dopóki się nie sprawdzi, nie da się możliwości, to trudno zweryfikować, czy to działa, czy nie. I druga przeszkoda, bardzo prozaiczna wydawałoby się, ale nie do przeskoczenia jak na razie. W tym artykule, na który się powołujemy, jest to wszystko sformułowane tak ogólnikowo, że nikt nie potrafi zdefiniować czy stworzyć takiej rzetelnej wykładni, co to znaczy ta trudna sytuacja życiowa czy rodzinna. W związku z tym z orzecznictwa, jakie jest na ten temat, a ponad 500 spraw było gdzieś tam poddawanych analizie, wynika, że najczęściej to orzecznictwo wskazuje, że przesłankami do zastosowania tego umorzenia czy odroczenia są tylko przesłanki negatywne, czyli utrata zdrowia, bezdomność, czy takie sytuacje, gdzie już nie ma żadnej nadziei na to, że ten człowiek jakoś tam będzie mógł wrócić do sprawy. Próbujemy testować ten program w różnych miejscach. Jedną żeśmy zaczęli w małej miejscowości, drugą w Poznaniu. Jestem na świeżo po spotkaniu w Poznańskim Centrum Świadczeń. Bardzo takie, powiedziałbym, owocne i sympatyczne, nie tylko w sensie klimatu, ale takiego konstruktywnego podejścia. Myślę, że widać tutaj też troszeczkę to myślenie wielkopolskie takie, bo co prawda Poznań nie chce wchodzić w ten układ umarzania progresywnego zaległości, ale przyjmuje jak najbardziej deklarację podjęcia pracy i odraczania tych zaległości. Przez co jakby klient wychodzi spod dozoru komornika i może wrócić do normalnej roboty, załatwiając inne sprawy. A jego dług jakby ciągle jest odraczany, pewnie z nadzieją na to, że może kiedyś zostanie ostatecznie odroczony, ale jest to już jakiś krok do przodu.
Bo tutaj też trzeba dodać, bo wspomniałeś instytucję komornika. Komornik bierze wynagrodzenie niemałe też za swoje czynności. No to takie jest
10%.
Prawo. No właśnie.
No, z czego i muszą żyć, bo to jest bardzo ważny i wysoko usytuowany urzędnik państwowy, ale na własnym rozrachunku. Komorników nikt nie finansuje, muszą zarobić na swoje kancelarie, na swoich pracowników. I oczywiście nie chcę w to wchodzić, bo ja znam wielu komorników, którzy pracują w tym zawodzie nie tylko dlatego, że tam można w miarę przyzwoicie zarobić, ale rzeczywiście mają ludzkie podejście i
no to są ci, którzy też współpracują z waszym stowarzyszeniem, Program Wsparcia Zawodowego.
Mamy taką współpracę obopólną, że oni organizują dni tam jakichś otwartych kancelarii, a oni z kolei przychodzą na nasze szkolenia. Właśnie w tym cyklu w klubie dłużnika mamy zaplanowane ciekawe spotkanie, mam nadzieję, że przyjdzie trochę osób, spotkanie z komornikiem, ale i to w warunkach klubowych, nie wtedy, kiedy komornik puka do drzwi.
Znakomicie, przy herbacie albo kawie. Za chwilę powrócimy do państwa. Roman Połomianowski, Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych. The one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me, that isn't the case. 'Cause I make it so easy. So come give me a call, and we'll fall into us. I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love with the way I do my hair, the way I make you laugh, the way we like to share a walk in Central Park. One more. rozmowy. Dziś rozmawiamy, chciałam powiedzieć, o pieniądzach, albo raczej braku pieniędzy na spłacenie zaciągniętych zobowiązań, czyli zadłużeniach i możliwościach pomocy osobom właśnie w kryzysie zadłużenia. Moim Państwa gościem jest Roman Pomianowski, psycholog, psychoterapeuta, pomysłodawca prześwietnego, tak powiem, stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych. Absolutny pionier w Polsce i nie tylko, jeżeli chodzi właśnie o pomoc osobom w kryzysie właśnie finansowym. Rafał Polacki realizuje program. Przed przerwą muzyczną zaprosiłeś na spotkanie już wkrótce w klubie zadłużonych z komornikiem. Czy troszkę więcej o tym spotkaniu można, możesz coś powiedzieć? Czy po prostu, jeżeli ktoś nas słucha, ma potrzebę przyjść, to po prostu może to zrobić? Czy są specjalne, nie wiem, zapisy?
Nie. Czy... Spotkania klubu są całkowicie otwarte. Wystarczy tylko wiedzieć, kiedy kto się tam pojawia jako ewentualny gość czy fachowiec, bo tam będzie zdecydowanie więcej osób, między innymi mediator, właśnie komornik, ktoś od upadłości i tak dalej. Ja powiem w ten sposób. Użyłem takiego określenia, że próbujemy łamać pewne schematy czy pewne stereotypy, odkłamywać. I niestety bardzo często takie krzywdzące opinie o komornikach biorą się z incydentalnych zdarzeń, które oczywiście nabrały pewnego wymiaru medialnego. Wszyscy pamiętają historię, gdzie tam komornik zabrał jakiś traktor, nie tego, komu miał zabrać, i zrobiła się z tego ogromna afera, i oni jeszcze do dziś nie czkawkę z tego mają. Natomiast można powiedzieć, ja to też mówię naszym klientom, komornik jest narzędziem właściwie, można powiedzieć, że pełni pewną funkcję usługową. I o ile najczęściej mamy z nim do czynienia, bo prowadzi egzekucję wobec nas, to może sytuacja być taka, że nagle to my będziemy potrzebowali komornika. Bardzo często zdarza się tak, że ktoś na przykład nie dostaje wynagrodzenia, ktoś tam ma jakieś zasądzone odszkodowanie, a płatnik się nie kwapi. I wtedy nie pozostaje nic innego, jak z tym komornikiem się skontaktować, bo przecież nie da się odzyskiwać pewnych rzeczy absolutnie własnymi sposobami, czy typu, nie wiem, kij baseballowy czy siekiera. Komornicy to są ludzie, oczywiście też pewnie jak wszędzie, ale to w każdej profesji trafią się osoby, które jakby ten stereotyp taki negatywny utrwalają. Natomiast my chcemy pokazać, że trzeba trochę znać procedury, trzeba wiedzieć, co można ewentualnie zrobić, czego możemy oczekiwać od komorników. Ja na przykład też na jednym z takich kolejnych spotkań dowiedziałem się rzeczy, o których nigdy w życiu nie wiedziałem. Że komornik to nie jest tylko ten, kto tam zabiera wynagrodzenie czy jakieś tam fanty, ale komornik na przykład może mieć zlecenie poszukiwania czy oceny, ustalania adresu pobytu osoby, która się uchyla. I wiele, wiele jeszcze innych takich funkcji, które w wielu przypadkach są nam bardzo potrzebne i pomocne w rozwiązaniu innych spraw. A więc chcemy trochę odkłamać ten stereotyp, pokazując, że komornik to nie jest jakaś istota z wilczymi zębami i wilczym wzrokiem, a też dużo jakby zależy od naszego podejścia. Ja tu wracam do tego, co mówiliśmy o syndykach. Jeżeli już się tak zdarzyło, że mamy tą egzekucję, to trzeba do tego podchodzić w miarę możliwości bez emocji, ze spokojem, bo emocje tutaj w zasadzie niczego nie załatwiają. A ja zawsze dodaję jeszcze, że o ile w Polsce za długi się nie idzie do więzienia, bo za długi się nie idzie do więzienia, można iść za przestępstwo na przykład wyłudzenia, oszustwa, można iść za przestępstwo uchylania się od alimentów, ale za sam fakt, że mam długi, nikt mnie do więzienia nie zamknie. Ale jest jeden wyjątek, właśnie a propos komorników. Jeżeli ktoś już przekroczy pewne absolutnie podstawowe zasady kulturalnego zachowania i startuje do komornika z łapami jeszcze uzbrojonymi, z czuje psem i różne inne rzeczy, a to się zdarza, to komornik ma takie prawo, że może wymierzyć karę grzywny, chyba do 4000 zł, bez żadnego postępowania prawnego, ma takie uprawnienia jak policja, a te 4000 można odsiedzieć w więzieniu, odsiadując grzywnę.
No, więc lepiej, na koszt państwa.
Tak, lepiej załatwiać spokojnie, rzeczowo, z głową, bo emocje tutaj nie są dobrym doradcą.
Chociaż pamiętam taki przypadek swojego doświadczenia zawodowego, to było lata temu, nie wiem, może z 20 lat, jakoś tak to było. Była sytuacja, gdzie komornik, powiem, z ulicy Hetmańskiej, bo jechałam tam z mikrofonem, chciał zabrać psa zadłużonym. To był pies rasowy, starszy już, nieważny zresztą. Ja, oczywiście prawo jest niestety jakie jest. Niestety nie ma sformułowania osoby zwierzęce, tylko są to przedmioty, nie podmioty, niestety zwierzęta. Ale w ostateczności odstąpił od tego. Niemniej była to sytuacja totalnie dramatyczna, dramatyczna dla tej zadłużonej osoby, dla tego zwierzaka.
Rozmawiamy tak bardzo poważnie, nie wiem, czy o tej porze jeszcze można sobie pozwolić na żart pewien.
Myślę, że tak.
Kiedyś studiowałem ustawę o komornikach i doczytałem się tam, że są pewne ograniczenia w zajmowaniu zwierząt gospodarskich. Że komornik, na przykład zabierając tam konie, krowy, musi zostawić dłużnikowi jedną kozę. A jak pewnie wiesz, ja mam 3 kozy i miałem teraz dylemat, poszedłem do nich pogadać, która zostaje na wypadek, gdyby komornik prowadził egzekucję.
Oczywiście, nie życzę są takie tego nikomu, nikomu z nas. Chociaż ja kozy nie mam.
No ale jednak gdzieś tam pozostało.
Ale 2 koty.
Ja mam świadomość, że ten stereotyp takiej kozy żywicielki pochodzi zupełnie z innej epoki. Moje raczej wymagają żywienia, niż by nas wyżywiły, ale mają dożywocie zagwarantowane.
No, w każdym razie sytuacja dramatyczna. Ja myślę, że chociaż prawo dozwala takie postępowanie, to myślę, że raczej komornicy odstępują od tego. Nie mam na to dowodów. Może się zainteresuje po tej audycji, po naszej rozmowie, ale myślę, że pewne rzeczy, które nie przystają do życia, powinny się w prawie zmieniać w zapisach.
Myślę, że widzimy pewne zmiany już, bo nawet jeżeli ktoś nie tropi tam jakoś szczególnie tego tematu, to na przykład pamiętasz pewnie czasy, kiedy były wielkie tam protesty w związku z eksmisją na bruk na przykład.
Tak, tak.
Że był pomysł na przykład kontenerów gdzieś tam w Poznaniu.
Tak.
Prawo zmieniło się na przykład na tyle w miarę korzystnie, że jest ten okres chroniony, czyli jesienno-zimowy, kiedy się eksmisji nie przeprowadza. Ja powiem tak, oczywiście to nie jest żadna reguła, broń Boże, każda sytuacja jest inna, ale kiedyś mnie odwiedziła tuż przed świętami pani z jakąś taką torbą z Biedronki chyba. Myślałem, że jakiegoś suwenira mi zaserwuje, a ona wysypała mi na biurko tak 30 centymetrów stos różnych pism. I mówi, niech pan coś z tym zrobi. A ja mówię, a co ja mogę z tym zrobić, nie? Pani niech to z tym coś zrobi, ma pan teraz pani wolne kilka dni świątecznych, to pani to pootwiera, poukłada, dała mi segregator i rzeczywiście po świętach przyszła, zaraz powiem dlaczego nawiązuję do tego przy okazji komorniku. I jej włosy dęba stały z tego powodu, że ostatnim pismem na samym wierzchu była informacja, że nie wyczerpała, znaczy wyczerpano wszelkie możliwości postępowania z nią i jest orzeczone prawomocnie eksmisja z domu. Natomiast wszystkie te listy pod spodem, które ona poukładała rzetelnie, to były zachęty do porozumienia, do współpracy, do jakiejś tam ugody I ona dopiero przy tym zadaniu czy ćwiczeniu zobaczyła, że ona sobie wielokrotnie sama doprowadziła do takiej sytuacji, że prawo działało już tutaj beznamiętnie.
No tak,
także trzeba działać zawczasu.
To dobrze brzmi w teorii, ale właśnie są te różne sytuacje, które powodują takie zblokowanie, tak? Paraliż.
Ja już wspomniałem, ale jeżeli mogę...
Owszem.
To znowu nie jest kryptoreklama, ale jak mnie kiedyś pytano, dlaczego się w ogóle dłużnikami zająłem, ty zresztą takie pytanie mi zadałaś kiedyś, czy sam masz długi?
Owszem.
Pewnie nie pamiętasz.
Pamiętam.
No, to ja trafiłem na ten obszar zupełnie przypadkiem, bo od wielu lat zajmowałem się takim podejściem psychologii, które nazywa się teorią wyuczonej bezradności.
Ach, piękną książkę mądrą napisałeś.
To nie
byłam akurat na Islandii. Nie, to jest ważna społecznie książka. Ja akurat byłam w tym czasie na Islandii. Wzięłam urlop bezpłatny w radiu w związku z tym, że miałam do spłacenia honorowe długi, a w radiu pozabierano mi pasma programowe i właśnie, żeby te długi spłacić, pojechałam na Islandię i wtedy właśnie rozmawialiśmy o twojej książce. Halo, jesteś tam?
Jestem. Ja może dodam, żeby była to jasność. Zbiegły się dwie rzeczy. Po pierwsze to, że od lat studiowałem wszystko, co mi w ręce wpadło na temat wyuczonej bezradności, ale później mi tak całkiem przypadkiem wpadł raport Biura Informacji Gospodarczej, to jest sprzed wielu, wielu lat, w którym było wyraźnie napisane, że tam 1 400 000 Polaków utraciło kontrolę nad swoimi finansami, czyli są zadłużeni. I mi się te dwie rzeczy złożyły i one się potem bardzo, bardzo często składały, bo myślę, że jest to najlepsze podejście teoretyczne, które wyjaśnia takie paradoksalne zachowania osób zadłużonych. Że są bierni, że są mało kreatywni, że są niekonsekwentni, że bardzo często zdradzają takie przejawy takiego, boję się tego słowa użyć, ale to jest chyba najlepsze określenie, powiedziałbym zgłupienia. Zgłupienia w tym sensie, że ludzie doświadczający bezradności powtarzają w nieskończoność te same schematy, mimo że one nie przynoszą żadnego rezultatu, albo nawet wręcz odwrotnie, jeszcze bardziej pogarszają sytuację. Natomiast w tym podejściu, według mnie, co próbuję przy różnych okazjach pokazywać, jest jeden bardzo optymistyczny wątek. Mianowicie ta bezradność nie jest cechą charakteru, z tym się nie rodzimy. I tak jak możemy się nauczyć popadania w tą bezradność w pewnych okolicznościach, tak na całe szczęście możemy się tego oduczyć. I te wszystkie między innymi działania, które my robimy, czyli metody małych kroków, program 24 godzin i mnóstwo takich rzeczy, które dają człowiekowi poczucie, że coś jednak od niego zależy. Nie wiem, pozwolę sobie na taki znowu prywatny, anegdotyczny wątek. Mianowicie...
Proszę bardzo, uwielbiam twoje anegdoty. Myślę, że słucham.
To jest fakt zupełnie. Mnie to ubawiło nie z tej ziemi, ale też mnie zbudowało. Mieszkam w takim starym ceglanym domu, no i podjęliśmy z żoną decyzję, że odświeżymy elewację. Znaleźliśmy firmę, która miała nam to wypiaskować i zrobić całą resztę. Się okazało, że firma, no nie będę już mówił szczegółów, w każdym razie zostałem sam na sam z czyszczeniem elewacji. Dzięki tam pomocy pewnych urządzeń typu Kersier wypiaskowaliśmy dom, a potem się nauczyłem kugować te ściany, które odczyszczone zostały. No i się śmieję nawet, że jak mnie zgodnie z najnowszą ustawą o zawodzie psychologa odbiorą prawo wykonywania zawodu, bo jeszcze mam dyplom z orzełkiem bez korony, to mam drugi zawód, właśnie fugowanie ścian. No
ja świetnie sprzątam.
I teraz do puenty dochodzę. Siedzę kiedyś na tym rusztowaniu, sobie fuguję. To jest taka monotonna praca, ale bardzo uspokaja. A mój wnuk, który jest już ma 10 lat, jest maniakiem Lego. Tak spojrzał na mnie i mówi, dziadek, a to mi się tak nie nudzi tego fugować? A ja mówię, wiesz co, ja tak sobie pofuguję, zejdę na dół, spojrzę na to, jestem taki zadowolony, że mi fajnie wyszło. I on chwilę pomyślał, tak tym tej bajeczce takiej, jakiemuś tam bohaterowi taka kulka na głowie skakała, doznał olśnienia i mówi tak: wiesz co, dziadek, ale to jest całkiem jak z tym moim Lego. Też składam, 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 coś mi wyjdzie, jestem taki zadowolony. Nie musi być z tego pieniędzy. Mam poczucie, że coś potrafię zrobić.
Piękne.
I to nie musi być rewolucja, to nie muszą być wielkie rzeczy. Zaczyna się od takich drobiazgów, które odbudowują to, co w języku polskim nie ma dobrego, takiego fajnego określenia, mianowicie, my to tak tłumaczymy z angielskiego, poczucie sprawstwa. Czyli takie poczucie, że może ja świata nie jestem w stanie... Ja to wziąłem wprost od anonimowych alkoholików. Oni mówią, nie zakładaj, że będziesz, nie będziesz pił do końca życia. Ty zrób wszystko, żeby się dzisiaj nie napić.
24 godziny, tak zwane.
Tak, po to, żebyś ty wieczorem sobie głask dał, powiedział, kurczę, nie było lekko, ale jestem tu, gdzie chcę być. I to zachęca do następnego dnia, potem tygodnia, potem miesiąca, a potem mam takich przyjaciół, którzy mają 40 lat, takich jednodniówek.
To jest w ogóle fantastyczne. Ja myślę, że w ogóle ten program 24, jak już o nim mówimy, to ja bym tak jeszcze dwa słowa chciała o tym powiedzieć. Jest w moim odczuciu jest nie do przecenienia właściwie w każdej dziedzinie życia, która sprawia nam jakąś trudność. Jeżeli mamy z czymś jakąś trudność, to powiedzmy sobie właśnie, że teraz czegoś nie zrobię. Nie wiem, co będzie za chwilę. Nie wiem, czy wytrzymam, ale teraz tego nie robię. A mózg tak działa, że jeżeli się napięcie w danym momencie rozładuje, na przykład rozmową z kimś, telefonem do kogoś, to wtedy jest szansa, że nie wiem, przejdzie to kolejną godzinę i kolejną i właśnie w takim rytmie zakończymy, zamkniemy dobę i otworzymy kolejną dobę. To jest fantastyczny program.
Tak trochę naprowadziłeś mi jeszcze na pewnie ostatni wątek, bo widzę, że już druga dochodzi.
Nie mogę szybko powiedzieć, żeby czas to był nasz... pędzi, ja bym do rana, a nawet dłużej rozmawiała.
Bez przesady, jutro też jest dzień.
Owszem, i to nie jest ostatnie nasze spotkanie, to jest inauguracja po okresie przerwy.
Powiem tak, na pewno do sukcesów tego nie możemy zapisać, ale jeśli miałem być promotorem czy inicjatorem różnych działań, to nie do końca wyszło nam kwestia implantowania na warunki polskie wspólnoty dłużników anonimowych.
No właśnie,
były różne momenty, mieliśmy grupę w Poznaniu właśnie na Marcinkowskiego, gdzie się odbywały mitingi faktyczne. Przychodziło 5-6 osób, potem żeśmy stwierdzili, że możemy te mitingi jakby upowszechnić, wchodząc wtedy jeszcze na Skype'a i były tak transmitowane. Potem tak się nieszczęśnie stało, że lider tej naszej grupy, człowiek, który to tak fajnie trzymał, po prostu zmarł i grupa się rozsypała. I w tej chwili mamy jedynie w Polsce taką grupę, do której bardzo łatwo dotrzeć. Mianowicie też mój przyjaciel z Gdańska, alkoholik i zadłużony, teraz już z perspektywą wychodzenia, prowadzi meetingi na jakimś tam komunikatorze. Wystarczy na Facebooku wejść, sobie znaleźć takie polskojęzyczna wspólnota dłużników anonimowych i tam jest link dostępu do tego meetingu. Chyba są nawet dwa razy w tygodniu meetingi i też tłumów nie ma. A myślę, że trudno sobie o bardziej komfortowe warunki, jak w tego typu takiej drażliwej materii korzystać z możliwości komunikatora. Ja pierwotnie myślałem, że będę musiał przyjechać do ciebie do radia i wracać potem do domu. Jak mi się przypomniało, że wy przecież też pracujecie online, to mi od razu kamień z serca spadł. Ja w 5 minut po zakończeniu naszej audycji jestem w łóżku. A tak byłbym za 1,5 godziny.
No, ja będę za godzinę. Poczekam na nocny autobus i troszkę dłużej mi to zabierze, ale jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia po naszej rozmowie, więc nie będę się nudziła czekając na nocny autobus spod parku Wilsona. Ja bym jeszcze chciała ciebie zapytać, jak można się kontaktować ze stowarzyszeniem właśnie Program Wsparcia Zadłużonych? Czy jest telefon, czy internetowo, czy jesteście na Facebooku może, albo strona kiedyś była taka, jak już przed zawieszeniem waszej działalności.
Mieliśmy rzeczywiście bardzo trudny moment i on trwał dość długo, kiedy stowarzyszenie też już było nawet na granicy ogłoszenia nieupadłości, tylko wejścia w stan likwidacji. Na szczęście w zeszłym roku pod koniec udało się te wszystkie sprawy wyprostować. Pojawili się nowi ludzie z inicjatywą, chętni do pracy. Wyregulowaliśmy te wszystkie sprawy w sądzie. Mamy nowy aktualny KRS. Natomiast jesteśmy w takim procesie wychodzenia do ludzi, bo na przykład strona internetowa, która była bardzo bogata w różne rzeczy, w tej chwili jest od nowa budowana. W związku z tym ze stowarzyszeniem można próbować się kontaktować poprzez Facebooka, bo tam nadal mamy pod takim hasłem możliwość kontaktu. Będzie ten kontakt upowszechniany zdecydowanie więcej w miarę jak my już teraz wejdziemy, jak się trochę ogarniemy z tych wszystkich takich, wiecie, wiesz, jak to jest przełom roku, nie? Sprawozdania, no różne tak. rzeczy. Więc mam nadzieję, że już z wiosną ten kontakt będzie zdecydowanie większy. Powiem tylko na marginesie, bo rozmawialiśmy o tym przed audycją. Rozpoczyna się właśnie w lutym taka ogólnopolska kampania Stop Spirali Zadłużenia. Tam będzie infolinia, co prawda w ograniczonej ilości czasu. Wiem, że raz w tygodniu chyba będę ja obsługiwał tą infolinię jako psycholog. Będzie jakiś tam prawnik, będzie ktoś tam jeszcze. I to będzie wszystko podane w materiałach źródłowych. Wiem, że mam być chyba 12 lutego w programie Pytanie na Śniadanie. Bardzo fajna rzecz, realizuje to taka fundacja, która koncentruje się na zdrowiu psychicznym i oni wprost jakby pokazują, że długi to nie tylko problem prawny. To jest coś, co rujnuje relacje, coś, co rujnuje zdrowie i trzeba robić wszystko absolutnie, żeby ten cały proces nakręcania tej spirali zamykać jak najwcześniej. Ale wracając do twojego pytania, ja wiem, że mogą nas słuchać osoby spoza Poznania, natomiast no, warto nie tyle może pochwalić, ale przekazać informacje, gdybyśmy byli w telewizji, czy byśmy się widzieli, to pokazałbym taki informator dla osób zadłużonych. Wydała go tutaj pod patronatem między innymi samorządu, ROPS-u, ten ośrodek, w którym współpracujemy. I oni mają swoją siedzibę na Gronowej 22. W tym informatorze, on jest też w wersji elektronicznej gdzieś na stronach MOPR-u albo tego ośrodka, są informacje kontaktowe, numer telefonów i różne inne źródła. I tak jak wspomniałem już wcześniej, tam pracuje zespół ludzi, którzy naprawdę znają się na sprawie, wiedzą jak pomagać, włącznie z tymi takimi twardymi kawałkami, jakimi są właśnie i upadłość, i różne sprzeciwy, i różne inne rzeczy. Także poznaniacy mają już troszeczkę lepiej, ale zakładamy, że to tak będzie trochę metodą pączkowania, oby nam czasu starczyło, bo energii to chyba jeszcze ciągle tak, żeby no rzeczywiście dotrzeć w małe miejsca. To, co już wspomniałem o tym doradcy do spraw zadłużenia, no rzeczywiście tutaj można zacytować chyba Nowy Testament, że żniwo wielkie, ale robotników mało. Mam się marzyć, żeby w każdym ośrodku pomocy społecznej, co najmniej w każdym ośrodku, była taka wyspecjalizowana osoba, która zna temat, wie o czym i zajmuje się tym kierowaniem ruchem, bo to najczęściej tego dotyczy.
Ja bym rozmawiała jeszcze, niestety czas nieubłaganie dobiega końca. Rafał Polacki audycję zrealizował. Roman Pomianowski, psycholog, psychoterapeuta, szef, pomysłodawca Stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych, autor książki o wyuczonej bezradności. Ja ją polecam z całego serca. Wanda Wasilewska, cóż, powiem tylko tyle, że jest nadzieja, nie taka nadzieja, po prostu są rozwiązania i można żyć, nawet z długami, ale trzeba ruszyć z miejsca i w tym wspiera stowarzyszenie program wsparcia zadłużonych. Serdecznie dziękuję za uwagę. Dobrej niedzieli, pięknego tygodnia i mądrych też decyzji. Wszystkiego dobrego.
Nie zobaczysz, ale ja do ciebie macham.
Wszystkiego dobrego.